trzy, cztery. Dzień dobry. Zwierzę ci się. Marta Stachowiak, córka.
Dorota Sumińska, mama. Nie zwierzę ci się, tylko Sumińska zwierzę.
No
ci
tak,
się.
Ale będziesz mi tyle razy mówić Sumińska.
No bo to jest tytuł naszego kanału.
Dobrze, Sumińska, zwierzę ci się. Numer. O czym dziś będziemy mówić?
Będziemy mówić o rzeczy, która zupełnie nie jest do śmiechu, chociaż uśmiechałyśmy się przed chwilą. Będziemy mówić o zwierzętach edukacyjnych,
doświadczalnych
i laboratoryjnych.
Czyli eksperymentalnych też. No. Jakby o wszystkich zwierzętach wykorzystywanych niecnie według nas i myślę, że po naszym programie według wielu z Państwa. Jednak nim to się stanie, ja pozwolę sobie zrobić ogłoszenia. Przepraszam, oczywiście nacisnęłam nie tu, gdzie trzeba i od razu o... Najpierw chcę powiedzieć o paluchu. Ja mówiłam dzisiaj rano w zwierzostacji o tym, ale powiem jeszcze raz. Jest na paluchu koteczka Pelasia. Pelasia jest niewidoma, jest głucha. Została znaleziona błąkająca się, ledwie żywa, chudziutka. W ogóle przestała jeść, no teraz już je. Potrzebuje domu kochającego. Ja, jak to mówię, to mi się gardło ściska, bo no tak nie może być. Ja pomyślałam od razu, że ją wezmę, tylko w moim domu, gdzie jest tyle kotów i tyle psów, ona oszaleje, a ona potrzebuje domu bardzo spokojnego. W związku z czym bardzo proszę o natychmiastowe pojechanie na paluch i zabranie Pelasi. Ja może podam jeszcze numer telefonu, pod który można już zadzwonić. Ja mam nadzieję, że wielu z Państwa już dzwoniło, a teraz oczywiście nie mogę znaleźć.
Przede wszystkim paluch ma telefony dostępne na stronie i to Cię ratuje w tym momencie. Ja skorzystam z okazji i przypomnę o Lokim, o którym była mowa 2 tygodnie temu. Tydzień temu powiedziałam, że jest duża szansa na to, że trafi do bardzo fajnego domu. Niestety w tym bardzo fajnym domu, znaczy niestety, no stety, niestety, jest stara kotka, a przez ścianę nasz równie wiekowy kocur. Okazuje się, że Loki jest psem na koty. I to go dyskwalifikuje niestety jako członka naszej sąsiedzkiej rodziny, bo miał trafić do mojej sąsiadki. No i niestety dalej szuka domu. Loki jest uroczy i na pewno...
I też na paluchu.
Też na paluchu właśnie. Przy czym i w kwestii Pelasi, i w kwestii Lokiego, na szczęście
ale ja do Pelasi już podaję.
O,
880
masz.
556 877. Po Pelasi Kalisz. Uwaga, uwaga, Kalisz. W Kaliszu w schronisku jest 10-letni pies w typie owczarka niemieckiego o cudownym imieniu Maniuś. Maniuś jeździ na wózku, tylne łapy niestety nie pracują. Ma już wózek, nie trzeba mu kupować wózka. Ja wiem, że nie chcecie, że ludzie nie chcecie brać zwierząt, które mają jakieś defekty. Pomyślmy o tym, że wielu z nas też ma i chcemy być kochani tak samo jak one. Maniuś jest bardzo dobrym, kochającym psem. Czeka pod numerem 661-724-123, 661-724-123. Bardzo proszę, on jest bardzo łagodny, lubi wszystkich, kocha wszystkich, może iść do domu, gdzie są i dzieci, i zwierzęta. I oczywiście Radom, jak zwykle Radom i to z Radomia to co tydzień ogłaszam, proszę Państwa, zwierzęta. I znowu zwierzę, które ogłaszałam dzisiaj rano, to jest suczka Biba. Tak ślicznie, 11 lat. Przebywa w schronisku, przez całe życie trafiła do niego razem ze swoim rodzeństwem. Jest zwyczajnym, czarnym, niewidzialnym kundelkiem. Niewidzialnym, bo czarne psy są niewidzialne dla wielu z nas. Jest bardzo łagodna, dogaduje się z psami. Wystarczy jej tylko dom i miłość, piszą wolontariusze i Biba czeka pod numerem 507 237 447. Chcę jeszcze dodać, że na naszym kanale będzie dzisiaj dostępny adres fundacji, która zajmuje się kastracją, w tej chwili używa sterylkobusa, zajmuje się ratowaniem zwierząt. I bardzo proszę, żebyście Państwo wspomagali. Weszli tam się dowiecie, jak wspomagać sterylkobus i lekarzy, którzy pracują, i zwierzęta, które są ratowane, bo bez tego wiecie, co się dzieje. No jakby wszystko, mówiąc najprościej, idzie w proszenie o adopcję, proszenie o to, żeby ktoś wziął Pelasię, żeby ktoś wziął Maniusia, żeby ktoś wziął Bibę, a po prostu ma ich nie być. I dlatego trzeba kastrować zwierzęta, te, które są, te, które żyją i działa na tę rzecz nie tylko Fundacja Karuna, ale również Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk. Będzie to dzisiaj na naszym kanale. I chcę powiedzieć, że my za chwilę porozmawiamy z panią Agnieszką Tąwińską. Z panią Agnieszką Tąwińską z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, która opowie nam o sytuacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. A poza tym bardzo dziękujemy za subskrypcję wszystkim i prosimy o jeszcze.
Przejdźmy teraz do tematu głównego.
Ja w ogóle zacznę w ten sposób, że ja uważam, że w dzisiejszych czasach jakiekolwiek eksperymenty na zwierzętach powinny być zakazane w ogóle. I uważam, przepraszam bardzo wszystkich naukowców, ale naprawdę, że bardzo wiele zwierząt ginie tylko dlatego, lub cierpi, bo ginie to jest, bardzo często to jest jedyna brama ucieczki przed cierpieniem, jaką zwierzętom otwieramy, nie tylko w laboratoriach, to jest śmierć, ale nim ginie, cierpi z tego powodu, żeby ktoś zrobił jakiś tytuł naukowy, żeby ktoś opracował pracę, dzięki której uzyska jakiś tytuł naukowy. I teraz zadzwonimy do pani Agnieszki Tołwińskiej, bo zaczęłam mówić o tym, o czym jest dzisiejszy nasz odcinek, czyli o doświadczeniach na zwierzętach, które naszym zdaniem, mówiłam za siebie, a powinnam za nas obie, nie powinny w ogóle mieć miejsca. Tymczasem mają, a już wydaje mi się specjalnie, takie miejsca, gdzie zwierzęta powinny być zaopiekowane wyjątkowo. Chodzi mi tutaj o wydziały weterynarii. Dzwonimy w takim razie do pani Agnieszki Tołwińskiej. Już dzwonimy. Już będziemy mieć panią Agnieszkę.
Może ją podsuń pod...
Ja myślę, że bardzo dobrze słychać, słychać. Pani Agnieszka,
dzień dobry.
Dzwonimy, jesteśmy, że tak powiem, na antenie.
Chciałybyśmy
bardzo, żeby pani opowiedziała pokrótce, o tym, co bulwersuje ludzi, a dotyczy Wydziału Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Oj, pokrótce, a to taki temat rzeka.
Ja wiem, ale myślę, że jak słuchacze i oglądacze zainteresują, to sami będą umieli dociec.
Jasne. O tyle jest to bardzo szeroki temat, że poruszany jest właściwie przez media lokalne od dawien dawna. I przez media społecznościowe, i przez gazetę, czy to Głos Wielkopolski, czy to Gazeta Wyborcza, no mówi się o tym i niewiele z tego wynika. Jeżeli chodzi o takie zbulwersowanie, no to takich okolicznych mieszkańców, którzy mieszkają w okolicy Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie przebywają bigle, są przetrzymywane w kojcach, bulwersuje przede wszystkim hałas. To jest zgłaszane do Straży Miejskiej. No, odpowiedź jest taka trochę lakoniczna, tam się nie stwierdza właściwie żadnych uchybień. Psy żyją w odpowiednich warunkach. Natomiast no, okoliczni mieszkańcy, tak jak wspomniałam, cały czas narzekają na jazgot, jak to opisują, i no to, że im to zwyczajnie przeszkadza.
Ale przepraszam, że się wtrącę, pani Agnieszko. Proszę zwrócić uwagę na to, że gdyby nawet te psy były w jakichś koszmarnych warunkach, ale byłyby po cichu, to by to nikomu nie przeszkadzało.
No, więc właśnie.
Więc właśnie tacy jesteśmy, mili państwo, że jak coś nam przeszkadza, to jest złe.
No więc właśnie.
Już oddaję głos.
Nam natomiast jako obrońcom praw zwierząt, a ja właśnie mam tutaj przed sobą ustawę o ochronie praw zwierząt, no generalnie przeszkadza fakt, że te zwierzęta są przetrzymywane w tych kojcach, że one tam są, przebywają, że nie jest to miejsce, w którym powinien przebywać jakikolwiek pies. Natomiast no, rasa Beagle, no to jest rasa wyjątkowa, wyjątkowa w sensie o dużych takich potrzebach ruchu bodźców wszelkiego rodzaju, obecności człowieka. No i tak jak wspomniałam, tak jak kojec nie służy absolutnie żadnemu psu, tak tutaj no szczególnie byśmy właśnie dopatrywali się do tego, żeby zwrócić uwagę, że ustawa o ochronie praw zwierząt mówi o właściwych warunkach bytowania, czyli rozumie się to poprzez zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku. Ja teraz przeczytałam dokładnie ten punkt. No i tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jest tak, czy Uniwersytet Przyrodniczy nie nagina w jakimś stopniu tej ustawy?
No ja panią troszeczkę zmartwię i wystąpię tutaj jako adwokat diabła, dlatego że co mają powiedzieć w takim razie tuczarnie przemysłowe? To są też zwierzęta, których tyczy ta ustawa. Więc tu jest cały ambaras, tu jest cały kłopot. W tym, że zwierzęta rzeźne, zwierzęta nie tylko laboratoryjne, ale zwierzęta te, które potem trafiają na ludzkie talerze, czy też do ludzkich szklanek z mlekiem, są przetrzymywane w warunkach urągających potrzebom gatunkowym, bo chodzi tam tylko i wyłącznie o zysk na wyprodukowaniu z nich tego, co ludzie zjadają. I jest to bardzo trudna sprawa i dlatego wszyscy ci, którzy walczą z całym przemysłem rzeźniano-mleczarskim, robią to również dla zwierząt, wszystkich zwierząt przetrzymywanych w klatkach w jakimkolwiek innym celu. Bo tutaj to jest pułapka. To jest pułapka. I tak naprawdę, jeżeli zwierzę dostaje jeść regularnie, ma w miarę czysto i ma jak ileś godzin światło dziennie, to nikt nie bierze pod uwagę jego potrzeb społecznych, w ogóle gatunkowych, jakichkolwiek emocjonalnych. Nikt tego nie robi. Jedno, co powinno przemawiać do ludzi, skoro my tak walczymy o to, żeby psy były adoptowane ze schronisk, a one tam też są w boksach albo w klatkach i tłumaczymy i mówimy, że to jest bardzo złe, że to
jeszcze
działa.
Jeszcze chciałam, przepraszam, że przerwę, natomiast ja chciałam jeszcze zaznaczyć, że ciągle nie znamy odpowiedzi na pytanie, skąd te psy tam się wzięły. Czy z jakiejś hodowli, czy ze schroniska, nie ma odpowiedzi na to pytanie. I rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego właściwie na to pytanie za każdym razem, ponieważ tych artykułów jest naprawdę bardzo dużo, można sobie zerknąć, czy chociażby na społeczeństwo.com.pl, czy można sobie nawet na YouTubie obejrzeć filmik, jak te psy tam żałośnie ujadają. Tutaj właściwie, kiedy zapytamy o pochodzenie, skąd te psy w ogóle się tam wzięły, czyli chcemy zacząć od źródła, to nie ma odpowiedzi na to pytanie.
Ale mnie bardziej interesuje, po co
one tam
po
są.
One
właśnie.
Tam są.
No więc to jest też dobre pytanie, ponieważ ja dzisiaj miałam przyjemność gościć u siebie, ponieważ otwieram azyl dla bezdomnych psów i kotów i miałam przyjemność gościć dzisiaj u siebie znajomą, która studiowała na Uniwersytecie Przyrodniczym. Kiedy zadałam jej chociażby kilka właśnie pytań dotyczących tych bigli, jakie badania są wykonywane, no to przyznała, że tak, że studenci dokonują tych badań. Ja natomiast odwołuję się i wracam znowuż do ustawy o ochronie praw zwierząt, rozdział 8, zabiegi na zwierzętach. Czytamy artykuł 27. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach dopuszczalne są do ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione. Dalej nie będę cytować, ponieważ pamiętam, że mam się streszczać, natomiast pytanie, czy rzeczywiście ci studenci nie mogliby ćwiczyć na fantomach, czy nie mogliby...
Nie, pani Agnieszko, ja też studiowałam weterynarię, co prawda 500 lat temu, ale jednak studiowałam i było tak samo i nie było żadnych, na wydziale nie było żadnych psów ani kotów, które służyły studentom do ćwiczenia na nich, po prostu studenci mieli tak zwane kliniki i wtedy pod okiem swoich wykładowców i zgodnie z ich instrukcją przeprowadzali różnego rodzaju zabiegi i na tym to polega.
Ale przecież ci sami studenci odbywają również praktyki w gabinetach weterynaryjnych.
Tak, oczywiście, że tak. I to na tym polega i ja się tak uczyłam. Praktyki to praktyki, natomiast zajęcia kliniczne, które mieliśmy, polegały na tym, że byliśmy w gabinecie razem z przyjmującym pacjentów naszym wykładowcą i po prostu uczyliśmy się najpierw patrząc, potem pomagając mu, a potem pod jego nadzorem wykonując określone czynności medyczno-weterynaryjne. Więc tutaj nie chodziło o to, żeby był jakiś skazaniec, na którym się będzie ćwiczyło, choć przyznam, co było bardzo okrutne, nie wiem jak teraz to wygląda, jeżeli chodzi o położnictwo dużych zwierząt, jeździliśmy na ćwiczenia, gdzie gnębiliśmy krowy przeznaczone na rzeź, badając je, wykonując badania ginekologiczne na tych krowach, przede wszystkim stwierdzając, czy one są ciężarne, czy nie. Więc takie rzeczy się działy. Nie powinny się dziać, tak nie powinno być, według mnie w ogóle nie powinno być rzeźni, ale to jest zupełnie inna sprawa. I uważam, że Wydział Weterynaryjny, gdziekolwiek on jest, z całym szacunkiem, bo bardzo kocham swój zawód i nie chcę zrobić krzywdy żadnemu Wydziałowi Weterynaryjnemu, natomiast uważam, że jest to takie miejsce, gdzie zwierzę powinno, jeśli jakieś jest na przykład zakładowe, uczelniane, katedralne, bo tak się zdarza, że jest pies czy kot, to powinien być po prostu ukochany przez wszystkich, cukierek zadbany, który ma święte życie, a nie powinno się przyzwyczajać studentów do tego, że zwierzęta można aż tak przedmiotowo traktować w takim miejscu. I tu mój wielki apel do wszystkich rektorów, dziekanów, różnych uczelni, na których znajdują się wydziały weterynarii, żeby po prostu zaprzestali takiego procederu. Żeby oddać te bigle do adopcji, jeżeli gdziekolwiek, jakiekolwiek są psy czy koty, które są trzymane po to, żeby po prostu oddać je do adopcji.
Obawiam się, że apel jako taki, wygłoszony do ludzi, którzy decydują o takich praktykach, wprowadzają je i są jak najbardziej za, na niewiele tutaj się zda.
Ja cały czas wierzę, że jednak kropla drąży skałę.
Możliwe.
I może
jeszcze chciałam tylko wtrącić, jeśli mogę, że dział marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego, zachęcając studentów do wyboru ich uczelni, bardzo mocno podkreśla, że no tutaj inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie dynamicznego, pozytywnego wizerunku uniwersytetu. Ja w maju miałam wątpliwą przyjemność, to było straszne, uczestniczyć w interwencji, gdzie okazało się, że jest to właśnie miejsce, które należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jest to konkretnie rolnictwo sadownicze, takie gospodarstwo doświadczalne Przybroda pod Poznaniem. Proszę mi wierzyć, miłe panie, że my 3 razy sprawdzałyśmy adres na nawigacji, czy aby na pewno jesteśmy we właściwym miejscu, bo nie mieściło nam się to w głowie, że zdjęcia, które dostałyśmy wcześniej przy tym zgłoszeniu, mogą dotyczyć Uniwersytetu Przyrodniczego. Jak się okazało po długim czekaniu i na policję, i na dyrektora placówki, pies niestety, który został nam zgłoszony, został dzień wcześniej poddany eutanazji. Nie mieści nam się to w głowie. Sprawa właściwie jest niewyjaśniona. Pierwsze pytanie pana dyrektora to było, a kto to zgłosił? Tak jakby to było w danym momencie najważniejsze. Po czym, kiedy poprosiłyśmy, żeby zaprowadzić nas do tego punktu, gdzie ten pies przebywał, to proszę mi wierzyć, że to trwało i trwało. My tam szłyśmy i szłyśmy. W końcu zadałyśmy pytanie, bo to już naprawdę był taki skraj sadu, a po co wam ten pies? Zwyczajne pytanie, po co wam był ten pies? No, żeby pilnował. Ale czego? Owoców. Naprawdę, naprawdę.
Bardzo to smutne, pani Agnieszko, co pani mówi. Bardzo to smutne. Tym bardziej bodzie mnie w serce, że ja też jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii i też kończyłam uczelnię, która zajmuje się wszystkim, co żywe, bo SGGW w Warszawie, czy co żywe, czy co było żywe, no ale w każdym razie życia to dotyczy, nieludzkiego. Cóż, pozostaje nam zaapelować i bardzo pani podziękować za udział.
Odesłać państwa. To jest dla mnie ogromny zaszczyt.
Dla nas też, bardzo nam miło. Przypomnę, pani Agnieszka Tołwińska z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Życzymy powodzenia w budowaniu azylu.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dziękuję panią za to, co przez tyle lat robicie dla nas, bo niejednokrotnie w radiu wiele się nauczyłam. Także
dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego również. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Nagli nas czas, a ja chciałabym jeszcze z tobą momencik porozmawiać i zapytać, zadać ci takie pytanie. Czy gdyby, nie daj Boże, byłabyś w sytuacji takiej, że straciłabyś rękę, czy wiedząc o tym, że zrobiono by dla ciebie świetną protezę, która by imitowała wszystko, zgodziłabyś się na to, żeby jakieś szympanse traciły ręce w tym celu?
To jest pytanie z odpowiedzią oczywistą.
Ja już o tym kiedyś mówiłam w radiu.
Jeżeli ja i mój dobrostan związany z tym, że miałabym 2 ręce, a w zasadzie 1,5, jeśli chodzi o sprawność,
miałoby to oznaczyć, że
jakiś szympans specjalnie, będzie mu obcięta ręka po to, żeby założyć na nią protezę i sprawdzić, czy ona działa. Jak tu siedzę, nigdy w życiu. Co innego, zgodziłabym się na to, żeby Najlepiej komuś, kto nie ma ręki.
No, czyli gdybym nie miała ręki, powiedziałabym, bardzo proszę, ja mogę służyć za próbnik do sprawdzania protez. No, i w zamian w nagrodę mogę dostać taką nowoczesną protezę.
Chociażby. I właśnie tutaj chciałabym wrócić do sprawy, którą zaczęłam, ale nie skończyłam. Proszę Państwa, jest teraz wiele firm kosmetycznych, bo wiadomo, że testuje się na zwierzętach nie tylko leki, i nie tylko wykonywane zabiegi, tu w przypadku studentów, ale przede wszystkim chyba wszystkie podkłady, tusze do rzęs i inne cuda wianki tak zwane, co jest też sprawą ohydną. A z drugiej strony mamy tyle osób, które, osób ludzkich, które z największą chęcią zgodziłyby się na bycie królikami doświadczalnymi w zamian za pewne korzyści. Ja już jako nastolatka...
Znaczy, miałam... o ile ja się orientuję, to w tej chwili już jednak nie testuje, nieoficjalnie nie testuje się kosmetyków na zwierzętach. Oficjalnie.
Oficjalnie. Przy czym w dalszym ciągu dochodzą mnie słuchy, bo interesuję się troszkę tematem, choćby dlatego, że się nie maluję i jestem absolutnie anty, ale interesuje mnie właśnie, skąd się pozyskuje kosmetyki. Wiem, że w dalszym ciągu największe koncerny, nie chcę tutaj sobie pętli na szyi zaciskać, więc nie powiem, które. Natomiast te naprawdę największe i wszystkim znane koncerny produkujące kosmetyki dla kobiet, w dalszym ciągu testują je na zwierzętach.
Możliwe, ja tutaj nie mogę potwierdzić albo zanegować, bo nie wiem, zwyczajnie nie wiem. Ale wiem, że to jest nieoficjalne. Wiem, że jednak są firmy farmaceutyczne, mają już z tym problem, dlatego że istnieją tak zwane komisje etyczne. Ja też mam wątpliwości, bo uważam, że tak naprawdę, proszę Państwa, w dzisiejszej dobie zwierzęta laboratoryjne to jest powinna być przeszłość. Bardzo smutna i wstydliwa, ale przeszłość. I nie powinno się tego robić w ogóle. Technologia poszła tak bardzo do przodu, że...
Nie tylko technologia, ale jeśli chodzi nawet o testowanie leków. Weźmy na przykład osadzonych w zakładach karnych.
Nie, którzy... Marta, to już za daleko idziesz. Nie.
Ale czemu?
Dlatego, że widzisz, to jest bardzo trudna sprawa i uważam, że ludzie, którzy są w sytuacji bez wyjścia, a ludzie osadzeni są w sytuacji bez wyjścia i szafowanie w ten sposób, to jest nieetyczne. To jest troszkę tak, jak wykorzystać... Nie, ja myślę, że ludzie całkiem wolni, całkiem
ale
wolni.
Poczekaj, daj mi dokończyć, bo może jeżeli ktoś, kto siedzi w więzieniu, jest osadzony, jest absolutnie w pełni władz umysłowych, decyduje się na współpracę jako królik doświadczalny w zamian za skrócenie wyroku.
Nie. Tu ja się nie zgadzam. Bardzo dobrze, nie musimy się zawsze zgadzać.
Nie musimy.
Uważam, że to absolutnie nie.
I robi to, nikt go nie przymusza. To nie jest tak, że to jest jakiś nakaz.
Ale Marta, to jest w ogóle bardzo zła droga. No wyobraź sobie, że siedzi w więzieniu ktoś, kto zamordował 3 osoby.
Nie. Dotyczyłoby to tych więźniów, którzy nie mają na koncie morderstw z zimną krwią, i innych takich, których resocjalizacja zdecydowanie znaczy
ja
nie
absolutnie tego
na
nie popieram.
Wyroku.
Ja uważam, że to w ogóle nie tędy droga, tak naprawdę. Tym bardziej, że testowanie. Bardzo źle, nie używaj słowa królików doświadczalnych, bo to obraża króliki po pierwsze.
Nie, tak, też prawda.
I to w ogóle niedobre słowo. Natomiast ja uważam, że technologia, jeżeli chodzi o farmację, w ogóle farmaceutykę, poszła tak bardzo do przodu, że testowanie na tkankach na pewno jest dopuszczalne i tak na pewnym etapie leki są takie terapie eksperymentalne, prawda? Ludzie się godzą. To są całkiem wolni ludzie. Nasz wspólny przyjaciel korzysta z takiej terapii eksperymentalnej. Są takie terapie. Mój ojciec nieżyjący już również korzystał z terapii eksperymentalnej.
Mój ojciec na szczęście żyjący też korzystał z
takiej terapii. I tak się dzieje. I to nie jest, za to nikt nic. Oni po prostu podpisują zgodę, bo to są różnego rodzaju choroby. I uważam, że tędy droga. To ma być absolutna dobrowolność ludzi. Tym bardziej, że szukanie różnego rodzaju rozwiązań dotyczących danych jednostek chorobowych u człowieka, sprawdzanie na człowieku jest dużo bardziej wiarygodne.
I przyspiesza proces ewentualnie
z całą pewnością.
A
technologia
leku
w tej chwili pozwala na to. Zobaczcie Państwo, w jak krótkim tempie została przygotowana szczepionka przeciw COVID-19, prawda? Takie czasy. Kiedyś szczepionka powstawała lata, teraz rach ciach ciach i już była. Więc to dotyczy bardzo wielu leków i w tej chwili można przetestować tkankowo leki w bardzo różny sposób. Poza tym wiemy już tak bardzo wiele o różnego rodzaju substancjach działających, oddziałujących na nasze organizmy, w ogóle na żywe organizmy, że nie ma powodu, żeby miliony myszy, szczurów, królików, przepiórek, świnek morskich, niestety naczelnych, ja uważam, że już dawno powinien być absolutny zakaz eksperymentowania w jakikolwiek sposób na naczelnych. Niestety tak nie jest.
Wiem.
Nie będę wymieniać więcej gatunków, bo to nie ma sensu, ale świetnie by było to zakończyć. Po prostu zakończyć. I niech pierwsze będą wydziały weterynarii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wydziały weterynarii
również.
Naprawdę nie muszą tego robić. Każdy student ma prawo być obserwatorem, a za chwilę próbować własnych sił pod okiem swojego mentora. I to jest jedyna, chyba najlepsza droga, żeby się nauczył zawodu tak naprawdę.
Oczywiście, ja też tak uważam, że i zresztą ja tak się uczyłam i nie uważam, że jestem w jakikolwiek sposób ułomna zawodowo w związku z tym, że tak się uczyłam, a wręcz odwrotnie. Przy tym odpowiedzialność jest bardzo duża, a to też ma znaczenie, żeby lekarze weterynarii czuli tę odpowiedzialność, tak samo jak lekarze medycyny. To jest dokładnie to samo. Teraz obiecałam, że na koniec, a już chyba koniec powinien być.
Już powinien, bo się rozgadałyśmy.
Więc tak szybciutko odpowiem, proszę Państwa, na te dzisiejsze komentarze. To jest komentarz do przyjaźni międzygatunkowej, gdzie pani Marcela pisze o tym, że adaptowała, ma 4 psy i 4 koty i suczka Moli, upodobała sobie suczkę Lenę i przypisuje pani jej upodobanie do odchodów Leny za taką miłość do niej. Ja myślę, że jest raczej troszkę inaczej, że raczej Lena nie trawi wszystkiego. Jeżeli chodzi o jej trawienie, to wiele zostaje wartościowych substancji, a akurat Moli. A tak to nie musi być choroba. Absolutnie ja nie mówię, że ona jest chora, tylko tak bardzo psy bardzo dobrze żywione, często jakby folgują sobie w wykorzystywaniu wszystkiego.
Bo i tak
ich
im starczy
odchody,
do następnego razu.
Ich odchody są atrakcyjne dla innych, a akurat Moli lubi te smakołyki psie, bo nie wszystkie psy to robią, część psów to robi i myślę, że to nie jest związane z podporządkowaniem się, czy ze sprzątaniem po niej, bo zwierzęta zostawiając swoje odchody nie uważają, że nabrudziły, prosimy do nas pisać, pozdrawiamy serdecznie. Mamy komentarz przemiły o tym, że kwiatek jest cudny, napisała pani Alicja, podzielamy to zdanie, ale pani Alicjo, on jest cwaniaczek, oprócz tego cudny, on wie, jak się pokazać, jest oczywiście słodziakiem.
A to świadczy o inteligencji.
Tak, dziękujemy za ten komentarz.
Znowu pani Marcela.
Komentarz, a od pani Marceli znowu komentarz dotyczący chorób nerek i żywienia zwierząt, więc bardzo się cieszymy, że pani podziela nasze zdanie na temat żywienia, poparte zresztą wieloletnią praktyką i karmi pani swoje zwierzęta naturalnie, do czego zachęcamy przede wszystkim wszystkich opiekunów psów.
I tym optymistycznym akcentem kończymy i żegnamy się do przyszłego tygodnia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.